Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Sebastian Gonciarz, reżyser m.in. musicalu Król Swingu czy ostatnich przedstawień sylwestrowo-noworocznych w Operze Nowa.
Powiem coś, czego nie miałem mówić, ale powiem. Że zawsze jak już jest ten moment, kiedy kurtyna pójdzie już w dół po wszystkim, to się czuję taki samotny troszkę. Wszyscy już są zabiegani, już ja nie jestem ważny wtedy. Te akcje reżysera, one spadają praktycznie. To...
Czyli wypuszczasz to swoje dziecko i musisz iść swoją drogą.
Ale ładnie powiedziane.
Sebastian Gonciarz, reżyser spektakli sylwestrowo-noworocznych, specjalnie mówię spektakli, a nie koncertów, bo to nie są koncerty. W ogóle witam cię serdecznie.
Witam serdecznie, bardzo mi miło, że pani redaktor tak nazywa tą twórczość.
Natomiast jest to, powiedziałabym, radosna twórczość, tym bardziej Liczyłeś, który to już twój koncert sylwestrowo-noworoczny, nad zdaje którym się pochylasz.
Zdaje się, że chyba siódmy albo ósmy.
Czyli nie robisz sobie nacięć na fotelach w Operze Nowa?
Na samolocie, jak piloci. Nie. Nie, ale przyznam, że to jest taki rodzaj, jak powiedziałem, wypowiedzi artystycznej, tak troszkę żartobliwie, że nie można się nudzić. To nie jest tak, że jest że coś odtwarzamy, coś. Oczywiście robimy z czegoś, co już jest, staramy się to w jakiś sposób inny pokazać widzowi, natomiast no, nie da się nudzić.
Czyli gospodarskim okiem też musisz na to spojrzeć, tak?
No nie, to gospodarskim okiem to dyrektor Figas. Ja wręcz odwrotnie, ja cały czas tylko chcę coś nowego i coś innego i kolorowszego i bardziej głośnego i cały czas to właśnie on gospodarskim okiem patrzy na to.
O tym mówimy od lat, właściwie co roku, że to nie jest łatwo wymyślać coś nowego, żeby się nie powtórzyć, żeby być cały czas interesującym w swoim wyrazie.
No to jest tak naprawdę to, co mnie pociąga w tym. Dlatego z radością przyjmuję te propozycje właśnie, między innymi po to, żeby się też troszkę tak zainspirować, ale rzeczywiście no też nie ukrywam, że też taką naczelną wartością tego jest, że nigdy nie powtórzyliśmy, przynajmniej za tych czasów, kiedy ja tym się zajmuję, kiedy reżyseruję te koncerty, nigdy nie powtórzyliśmy żadnej inscenizacji po raz drugi, tak? Może jakieś kostiumy, część kostiumów, no dekoracje, no trudno, żeby, bo mamy 23 piosenki, żeby do 23 piosenek wymyślić nowe dekoracje. To jest możliwe, tylko trzeba jeszcze zmieścić w teatrze, który ma cały czas repertuar i te dekoracje są gdzieś przechowywane. Także niektóre rzeczy mogą być powtarzalne, ale repertuar na pewno nie.
Jeżeli powiem państwu, że w ubiegłym roku, chyba w ubiegłym, albo może i dwa lata temu, Majusz napierała, szukał wózków dziecięcych po różnych stronach internetowych.
No ale szukał po różnych stronach internetowych, bo warunek był taki, że te wózki miały być z lat 70.
No i znalazł.
No okazuje się, że w internecie można znaleźć wszystko.
Tym nic dziwnego, że na kolejnych koncertach musicie te wózki ponownie zaprezentować, skoro z takim wysiłkiem.
No to powiem szczerze, że tu akurat był taki troszkę przypadek, bo przypomniało mi się po prostu, że w tamtym roku te wózki występowały, tylko w zupełnie innej jakby, w innym anturażu i w innym kontekście. No w tym roku będą też w innym kontekście, ale to już widzą, pozostawię tą tajemnicę.
Jesteś autorem całego koncertu z wyłączeniem tego, co mówi konferansjer co roku.
No trochę, może nie z wyłączeniem, daję mu odpowiednio konferansjerowi, jakby kierunkuję go. Nie lubię tego słowa, bo teraz jest takie modne słowo, briefuję. Straszne słowo. Natomiast jakby rozmawiamy o kontekście, tak? Co było, jeśli chodzi o repertuar, jak się do tego odnieść, jak do tego możemy nawiązać, jak z tego możemy zażartować, jak możemy się odbić od tego. I tą taką sferę wypowiedzi prowadzącego staram się w jakiś sposób reżyserować. Natomiast każdy z tych prowadzących to jest oddzielne, bym powiedział, dzieło twórcy i daje pewną dowolność. No przede wszystkim dlatego, że to są zawsze bardzo mocne osobowości.
To są mocne osobowości, ale takie muszą być, bo no, muszą zagadać, specjalnie używam tego słowa, muszą zagadać wszystko to, co dzieje się za ich plecami.
To
a
prawda.
Tam trzęsienie ziemi.
A to jest troszkę tak, może to zabrzmi jakoś zbyt górnolotnie, albo że zadzieramy trochę nosa do góry, w sensie, ale konstrukcja całego spektaklu jest zrobiona tak normalnie, tak jak rozdanie nagród, na przykład Oscarów, czy jakichś innych nagród takich filmowych, gdzie jest ten prowadzący i ten prowadzący zabawia publiczność w momencie, kiedy z tyłu się dzieją dantejskie sceny. Tam jest przestawianie ogromnych dekoracji, przestawianie dużych ilości ludzkich, żeby wszyscy byli ustawieni na swoich pozycjach, jak kurtyna podniesie się z nowym obrazem do następnej części.
Czyli nieraz te 4,5 minuty, 5 musi mówić.
No, to jest minimum, to jest minimum. To wiadomo, to jest czasem tak, że są takie, akurat w tym roku mamy dwie takie zmiany dekoracji, w których, tak to się nazywa, takie fajne słowo, zatwardzenie. Takie dekoracje, że te dekoracje się po prostu nakładają. Dwie duże zmiany takie i no i tam jest już zaznaczone na czerwono, że prowadzący musi być przygotowany na dłuższą wypowiedź, a robimy to tak jak na żywo, telewizja na żywo po prostu, no bo widz, który siedzi, to jest tak jak w telewizji.
Może czas wreszcie byłoby odsłonić tą kurtynę i pokazać publiczności.
To prawda, to już kilka osób mi o tym mówiło, żeby zobaczyć, jak to się rzeczywiście z tyłu dzieje. No, przyznam się szczerze, że się jakoś przygotowuję do tego, tylko wiadomo, że każda improwizacja jest dobra wtedy, kiedy jest wyreżyserowana.
Tak jest. Jeszcze powrócimy do tego koncertu, do tego przedstawienia Sylwestra Noworocznego. Natomiast chciałabym teraz o tym mijającym roku już porozmawiać. To był dla ciebie bardzo pracowity rok. Mogliśmy w Bydgoszczy zobaczyć twoje dzieło, czyli ekscentryków przeniesionych na scenę pod hasłem Król Swingu.
Tak, to prawda.
To nie jest łatwe zadanie.
Ja wiem, łatwe to może, nie rozpatrywałbym tego w kategorii łatwe, trudne, to raczej ja to tak sobie powtarzam, że to był łakomy kąsek, dlatego że tu kolejność jakby tworzenia, kolejność tworzenia spektaklu była odwrotna. Najpierw właściwie była książka, potem był film, a później producenci wpadli na pomysł, żeby z tego filmu zrealizować spektakl teatralny, taki jeden do jednego, pełnowymiarowy. No i otrzymałem taką propozycję, żeby mieć dostęp jakby do całego filmu, co się praktycznie nie zdarza często, no dlatego, że jak ktoś chce się użyć w spektaklu, który chce na przykład zacytować jakiś film i tak dalej, no to jest kwestia praw, starania się o to i tak dalej. A tu nagle na talerzu dostaje się cały film i można z nim zrobić to, co się teoretycznie chce, oczywiście, jeżeli to się wpisuje w, no i w estetykę, no i w scenariusz taki, który chcemy pokazać w
teatrze.
No
i to podwójnie trudne mimo wszystko, bo trzeba to mądrze dawkować fragmenty z filmu, a ty nawet miałeś taki pomysł, żeby zastąpić, no bo rozumiem, że Anna Dymna po prostu nie mogła z wami jeździć.
To nie chodzi o to, czy nie mogła. Tu Maciek Kraszewski, który był autorem adaptacji i pisał teksty do tej adaptacji, no genialnie to jakby wplótł. Myśmy na ten temat bardzo dużo rozmawiali. No niepotrzebne, jakby niektóre epizody lepiej było zagrać w filmie, bo ja może Państwu opowiem, jaka tam była sytuacja, bo sytuacja była taka, że korzystaliśmy z aktorów, którzy grali w filmie, i wykorzystywaliśmy ich na scenie, ale z niektórych aktorów korzystaliśmy tylko i wyłącznie na filmie. I w odniesieniu do tego, co się działo na filmie, później aktorzy na scenie odnosili się dalej, co się w akcji scenicznej działo. Więc tak jak mówię, no, to była taka sytuacja, że czasem warto było tego aktora filmowego zostawić w filmie, żeby on był taki niedopowiedziany, żeby publiczność na niego czekała, a może będzie, a to się okazuje na końcu, że on w filmie, jakby z filmu puentuje swoją rolę. I tak to było wymyślone.
Ponieważ Anna Dymna naprawdę zagrała swoją znakomitą rolę, mimo że to rola drugoplanowa w filmie Ekscentrycy, to rzeczywiście myślę, że to był świetny pomysł, żeby ją właśnie przedstawić z tych fragmentów filmowych.
To prawda, to tak teraz mi przyszło do głowy, że ja nie znam osobiście pani Anny Dymnej, a reżyserowałem spektakl, w którym ona zagrała.
Proszę bardzo.
No właśnie, także pani Anna, jeżeli pani mnie słyszy, bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na swojej drodze artystycznej.
Już wtedy będziesz mógł rzeczywiście wyreżyserować Annę Dymną.
No to by była wielka przyjemność i przede wszystkim wielka nobilitacja dla mnie.
Nawet jednego aktora zamieniliście na śpiewaka. jazzowego.
Tak, no to też była, też był taki pomysł jakby, bo rolę stypy policjanta, właśnie wróć, milicjanta z tamtych czasów, bo akcja się dzieje przecież wiele lat wcześniej niż teraz jesteśmy, w oryginale, czyli w filmie grał Wiktor Zborowski, a tutaj postanowiliśmy zastąpić Wiktora, to złe słowo zastąpić, po prostu, żeby tą rolę zagrał ktoś, kto spełnia takie parametry, jakie spełnia Kuba Badach. Mhm. Który wokalnie jakby spektakl cały, no nie ukrywam, że jakby ciągnął do przodu, no bo to jest moim zdaniem jeden z najlepszych wokalistów w Polsce.
On nawet opowiadał, że początkowo ktoś mu powiedział, że będzie miał dwa zdania do wypowiedzenia, potem się okazało, że tych zdań jest znacznie więcej, no i był taki podobno moment załamania.
Był, to prawda, no był moment załamania, bo okazało się, że no jak wszyscy wielcy, on chce zrobić coś tylko i wyłącznie doskonale, w związku z tym przy zderzeniu z takiej rangi aktorem jak Maciek Szturk, niebywale takim świadomym, to jest chyba najlepsze słowo, świadomym aktorem, bo są aktorzy, którzy są dobrzy, ale nie są tego świadomi. Natomiast Maciek jest świadomym aktorem i myślę, że wszyscy o tym wiedzą. No to Kuba, który nigdy nie stał na scenie w anturażu teatralnym, tylko jeśli chodzi o piosenka, jako piosenkarz, no jednak to jest estrada. Estrada od teatru to jest jednak, no, zupełnie inna bajka, tak? To tylko jakby wspólny mianownik ma to, że na nich świecą światła, tak? Ale zupełnie sposób ekspresji, sposób wypowiadania się, układania ciała i tak dalej, to wszystko ma zupełnie inne znaczenie na estradzie, zupełnie inne znaczenie w teatrze. No i podczas prób było coś takiego, że na początku było ha, 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 śmiesznie, ładnie, ha, tu sobie damy radę, ale jak już przyszło już do takiej pracy, takiej rzetelnej pracy reżyser, aktor czy reżyser, aktorzy, no to niektóre rzeczy mu sprawiały rzeczywiście taką trudność, którą aktorowi, który po prostu jest zawodowym aktorem, po prostu to robi, tak? To się jego reżyseruje i tyle. Ale ten moment załamania rzeczywiście przyszedł i musieliśmy wystopować na chwilę, tak żeby się po prostu przewietrzyć sobie głowy, w sensie wszyscy. Akurat tutaj była taka sytuacja, że tu chodziło o sceny właśnie dwójkowe z Maćkiem Szturem, Maciek Szturk Kuba Badach. I mieliśmy, akurat tak się zdarzyło, że w procesie produkcji była taki chwilowy odpoczynek i potem wróciliśmy do prób i potem poszło jak spłatka.
No nawet panowie się nawzajem uczyli. Jeden uczył śpiewu.
Dokładnie tak.
A drugi uczył gry aktorskiej.
To genialne było. To mi bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało, jakby obserwować to. Jak Maciek daje tak jakby, nie chcę powiedzieć daje uwagi, tylko pomaga Kubie, no bo to jest kwestia też odegrania. Aktor do aktora musi odegrać. Jak ten od niego, to jest jak troszkę jak z tenisem, tak? Jak piłka idzie na drugą stronę i jak jest nieodbita, to idzie później w krzaki i koniec. I jakby tego nie ma, tak? Natomiast oni sobie tutaj dokładnie pomagali. I Maciek w kwestii aktorskiej, a Kuba w kwestii jakby wokalnej tutaj, żeby Maćkowi pomóc i sprzedawał mu różne swoje triki. Brali się tam na chwilę na bok i tam sobie szeptali, co się już tam nie wnikałem, co, no bo to są ich tajemnice. I rzeczywiście później to miało taki wymiar, że widać było, że oni się czują nawzajem, tak? Że sobie odgrywają, że sobie pomagają, że no generalnie, że się bawią tym, tak? No akurat te postacie w filmie i w spektaklu były tak napisane, że właśnie oni ze sobą współpracowali, a nie byli naprzeciwko siebie.
Do rozmowy z Sebastianem Gonciarzem powrócimy już za chwilę, a my słuchamy ścieżki dźwiękowej i z filmu, ale również ta ścieżka jest prezentowana na żywo podczas musicalu Król Swingu.
Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a bitter bat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade. Rockefeller with gold dust at my feet on the sunny side of the street.
A jak długo pracowałeś w ogóle nad tym spektaklem?
No od pomysłu to było dosyć dużo czasu mi zajęło jakby wymyślenie, jakby ścięcie filmu, tak bym powiedział, tak? Mhm. Żeby co mamy, co bierzemy z filmu. Wymyślenie merytoryki, to się w telewizji nazywa tak zwane radio, tak? Czyli ścinamy merytorycznie jakby w radiu też tak się mówi?
Mhm.
A, w telewizji się tak mówi, że ścinamy tak zwane radio, czyli zamykamy oczy i tak, żeby jak się zamknie oczy, to żeby merytorycznie te wypowiedzi miały wspólny mianownik, żeby wiadomo było, o co chodzi i te postacie się zamykały i tak dalej, i tak dalej. Więc to dosyć dużo czasu zajęło jakby ta sytuacja, ale ile to trwało fizycznie? Może z półtora miesiąca, może miesiąc.
Tak? I nigdy nie miałeś takich momentów obaw, jak zrobić, żeby po pierwsze, bo zawsze, to jest nieuniknione, że będzie to porównanie do filmu, tak?
Jasne, że miałem. No to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, że tu troszeczkę było łatwiej, że ten film powstał, co dopiero, tak? To było zaraz 4 czy 5 miesięcy po premierze filmu. To nie było, gdybyśmy mieli na przykład teraz robić, nie wiem, Wabank, tak? I teraz Wabank, który jest już legendą jako
przetrawiony, komedii, wielokrotnie pokazany.
Przez różne pokolenia i tak dalej, tak? Więc to nie była legenda. To znaczy, my mieliśmy tutaj pewną dowolność i jakby nie mocowaliśmy się z pomnikiem, tak? Że coś już jest takie legendarne i teraz musimy to zrobić, przełożyć na język teatralny, no. Więc tutaj o tyle było łatwiej, tak? Że ta dowolność była troszkę większa. No, natomiast mówię, tak zwane ta merytoryka i potem włożenie w film, wyciągnięcie z filmu tych scen, które chcemy zrobić na żywo, no to też chwilę trwało, ale potem się właśnie Maciek Kraszewski poukładał to na tyle sprytnie i powyciągał żarty. No, dla mnie było ważne, żeby w filmie nie było takiej potrzeby. Ja czułem taką potrzebę, żeby jednak z tamtych czasów, takich PRL-owskich, tęgich, siermiężnych, no byli jednak ci SB-cy poprosiłem, żeby dopisać jakby te dwie postaci. Wymyśliłem je, żeby one jakby pociągały tą akcję do przodu, tak na żywo tu w teatrze, żeby widz czuł, żeby ci aktorzy, którzy grają SB-ków, mówiąc językiem teatralnym, pędzili akcję do przodu.
W ogóle tutaj słowo sprytne jest bardzo idealne, bo rzeczywiście sprytnie pomyśleliście to panowie. No mnie się oglądało to znakomicie, ten spektakl, i nawet po wyjściu stwierdziłam, bo się bałam oglądania akurat przeniesienia filmu, który też się dobrze ogląda na scenę. I po wyjściu stwierdziłam, że właściwie po pierwsze ubawiłam się świetnie, miałam więcej muzyki niż w filmie i to granej na żywo.
Tak, to miałem.
To jest wielki walor. A do tego niewiele straciło to na postaciach.
No miło to słyszeć. Ważne też dla mnie było przy tym przedstawieniu, no bo w ogóle jeśli chodzi o muzykę, bo nie rozmawiam jeszcze o muzyce, no ta muzyka, swing, ta estetyka, no...
W ogóle mi się tak wydaje, że przez to, że tyle materiału zostało nagrane, to pewnie być może to był ten zamysł, żeby stworzyć coś objazdowego.
To też, natomiast nie ukrywam, że jak usłyszałem płytę, płyta była tak zrealizowana, że jak usłyszałem płytę, to w pierwszym momencie myślałem, że to jest normalnie Universal Pictures, jakaś soundtrack z jakiegoś filmu amerykańskiego, który jest teraz współcześnie zrobiony. Okazuje się, że jednak można. No nie ukrywam, że tutaj duża zasługa Wiesia Piergorulki, no jakby tutaj muzyków, no i no genialnie po prostu oni to poczuli wszyscy. No i dla mnie ogromną przyjemnością było to, że taka muzyka będzie słuchana właśnie przez Polaków, że ta muzyka się przypomni ludziom, że ludzie, i okazuje się, że ludzie chcą słuchać takiej muzyki. Tylko, że my jej po prostu mamy tak mało, że radia czasem za mało jej grają, telewizja to jest już w ogóle masakra, no bo to już wiemy, co tam się dzieje w telewizji, bo to musi się tam sprzedać i musi być w trzeciej sekundzie już musi śpiewać, a w 27 już
nie może
musi
mieć
być
utwór więcej niż 3 minuty.
No więc właśnie i tak dalej, i tak dalej. I to było niesamowicie miłe, że jednak ludzie odebrali to w taki sposób i chcieli tej muzyki słuchać. I miałem bardzo dużo takich miłych komentarzy później, że jak to wspaniale, że ta muzyka jest właśnie przypominana, że ta muzyka wraca, ta harmonia, te aranżacje, ta estetyka właśnie tamtych lat. I swing jako taki.
Jeszcze byście musieli mieć bogatego sponsora, promotora, który by wam zasponsorował trasy koncertowe, żeby to grać w dobrych teatrach operowych, gdzie jest możliwość i zmiany dekoracji,
no tak,
i dobrego odbioru.
No nie ukrywam, nie ukrywam. To jest zawsze problem. No wiadomo, jak są gwiazdy, to są też i pieniądze. Jak są pieniądze, no to tych pieniędzy trzeba tyle, żeby to można było grać. No dlatego organizatorzy tutaj planowali te przedstawienia w dużych obiektach. Nie ukrywam, że te obiekty niektóre odzierają jakby w dużej mierze tą teatralność, tą esencję tak, te spektakli teatralnych przede wszystkim, tak? No bo trudno, z całym szacunkiem dla hali Łuczniczki, ale trudno tam osiągnąć atmosferę teatralną, mimo to, że się wykryjesz szmatami wszystkimi, zrobi się taki pseudoteatr, ale nigdy to nie będzie teatr, no to będzie zawsze jakiś substytut. A w dzisiejszych czasach już to zauważyłem, że ludzie, publiczność jest taka, że jak chcą iść do teatru, to oni chcą iść do teatru. Oni nie chcą iść do czegoś, co jest teatrem albo co zostało zaadoptowane na teatr. Wolą więcej pieniędzy zapłacić albo nie iść wcale. Co z jednej strony mnie cieszy, z drugiej martwi, no bo jednak te wielkowymiarowe, wielkoformatowe widowiska, no one wymagają...
To się nie skalkulują.
One wymagają jednak dużych nakładów przez producentów, światła, hotele, transporty i tak dalej. Cały ten bałagan, który kosztuje dosyć dużo pieniędzy, no i gdzieś to musi się spotkać tak, żeby mówiąc na końcu się to przynajmniej w jakiś sposób zbilansowało.
Tym bardziej ci gratuluję, bo naprawdę zrobiłeś bardzo dobry spektakl.
Zaczerwieniłem się.
Nieprawda, proszę nie wierzyć.
To miłe, bardzo miłe, bo takie rzeczy, że tak powiem, jak to się mówi, wpadają nieczęsto, a właśnie jakby kończąc ten wątek, no to ta muzyka, no, aktorzy sceniczni, aktorzy filmowi, wow.
Co ciekawego jeszcze w tym roku zrobiłeś?
W tym roku co ciekawego zrobiłem, to się przygotowuję tak naprawdę i to mi zajmuje bardzo dużą ilość czasu do nowej premiery, która będzie w 2017 roku w Teatrze Roma w październiku, Piloci, tytuł Piloci. Przygotowujemy się z Wojtkiem Kępczyńskim, który jest reżyserem spektaklu. No to będzie nowa produkcja Teatru Roma, mówiąc nieskromnie, te produkcje są tam raz na 3 lata. To jest taki teatr, w którym pewnie widzowie, którzy chodzą, wiedzą, że jak już tam się rozpocznie jakiś spektakl, to będzie trwał.
Grany.
Tak, to będzie trwał i to też niestety tutaj wynika z przyczyn ekonomicznych, to znaczy jakby bizantyjskość niestety tych spektakli, znaczy niestety, stety, natomiast bizantyjskość...
Tego chce publiczność.
Tych spektakli wymaga jakby takich nakładów, że jeżeli ten pociąg rozpędzimy, to musimy po prostu nim jechać tak, żeby jak najwięcej widzów do naszych wagonów wsiadło i przejechało się razem z nami.
O czym to będzie spektakl?
No spektakl, no jak to musical, tak? Spektakl akurat tutaj z takim dużym uwypukleniem miłości między młodym pilotem a dziewczyną, która właśnie się z nim zaręczyła. Oni się zaręczają i na chwilę tak naprawdę przed wybuchem wojny. Wybucha wojna, no los ich rzuca w zupełnie inne strony świata, nie mogą siebie odnaleźć. Cała ta historia jest jakby w tle II wojny światowej.
Ale to nie jest oparte na faktach?
Nie.
To jest
absolutnie
wymyślona historia.
To jest wszystko wymyślone. No tytuł Piloci, bo ich jest 4. No są tutaj porównania, wszyscy nas pytają, czy to będzie Dywizjon 303. Nie, to nie będzie Dywizjon 303. My chcemy pokazać też na jakby w tym spektaklu historię polskich pilotów, którzy zaciągnęli się do RAF-u, którzy walczyli, a potem zostali potraktowani tak, jak potraktowali ich Brytyjczycy. Ze względów politycznych, to już nie chcę o tym opowiadać. Myślę, że osoby, które przyjdą na spektakl, będą to widzieć. Nam też zależy na tym, tak, żeby troszeczkę uwypuklić tą historię, bo troszkę o niej zapomnieliśmy, że to się, dzisiaj te czasy są takie szybkie, to się wszystko zaczęło tak szybko dziać, a o takich prostych sprawach i o historii naszej zapomnieliśmy, ale też nie chcemy, żeby ten spektakl był patetyczny, tak, to znaczy, żeby to się zrobiło jakaś taka impresja na temat historii. Nie chcemy robić spektaklu Bogusław Wołoszański. Bogusław?
Mm-hmm.
Bogusław, tak, przepraszam pana Bogusława, jeśli zapomniałem. Ale to jest tak, że to tło no jest takie, jakie było i to jest rys historyczny i na tej podstawie żeśmy wymyślili taki spektakl.
A kto muzykę będzie pisał? Czy będziecie wykorzystywać?
Nie, muzykę będzie, już jest właściwie ukończona, muzykę będzie pisał Jakub Lubowicz, już ją właściwie kończy, tak. No taki kompozytor, który jest, nie chcę powiedzieć nowy na rynku, ale taki, który jest bardzo utalentowany i postanowiliśmy jemu powierzyć to trudne zadanie, nie ukrywam, do tego, żeby skomponował, no jednak od zera tak naprawdę, no dosyć duże dzieło takie. Ja się śmieję, że musical to jest współczesna operetka. Czy jeszcze bardziej stara opera, bo może za 200-300 lat to, co my teraz robimy, to będzie, no pewnie będzie klasyką i będzie zupełnie coś innego. I tak dlatego nawiązuję do tego, że to dzieło, jeżeli skomponuje, no to właśnie no postawiliśmy na tego konia.
Myślisz, że to będzie taki czarny koń teatru Roma?
Jestem o tym przekonany, bo Kuba jest bardzo zdolnym człowiekiem, nie tylko jako kompozytor, ale również jako aranżer. No bo między innymi przygotowuje tak dosyć dużo aranżacji tutaj do opery, tylko i wyłącznie jakby szytych na miarę tylko na tą orkiestrę, do tych utworów. No i tam z kierownikiem muzycznym, dyrektorem Figasem, tam często się porozumiewają, często tam działają. Ale muszę wymienić tutaj, jeżeli wymieniam Kubę Lubowicza, jego brata Dawida Lubowicza, bo oni razem będą pisali ten musical, piszą ten musical, razem też aranżują. A jeśli chodzi o koncerty sylwestrowe, to jeszcze jest Tomek Szymuś, który jest też aranżerem tych koncertów sylwestrowych i Przemysław Zych. Przemysław Zych jest trochę niegrzeczny, bo ciągle wszystko robi na ostatnią chwilę.
Jak
i
większość prostu aranżerów.
No, są tacy, którzy tak, nie. No, są tacy, którzy po prostu się mówi im i tam to w miarę to błyskawicznie idzie, no a Przemysław Zych.
To ta muzyka będzie tak trochę osadzona w realiach swingu i jazzu, czy niekoniecznie?
Mówimy o pilotach?
Tak, no bo takie czasy.
Tak, ale właśnie to bardzo dobre pytanie. Właśnie nie chcemy, żeby to było tak, że ta epoka się będzie, jakby, jeżeli mamy tą epokę, to kojarzymy sytuację taką, że to będzie właśnie tylko i wyłącznie taka estetyka muzyczna. Zdradzę tutaj, że nawet będziemy mieć elementy rapu w spektaklu, no a w tamtych czasach, jak wiemy, takiej estetyki muzycznej nie było i to będą różne wariacje na temat różnych właśnie z tamtych czasów tematów muzycznych. Ale właśnie zależy nam na tym strasznie, żeby to nie było takie, że to jest właśnie tylko, ludzie będą wiedzieć, że tylko będzie jeden wariant i tylko jedna estetyka muzyczna.
Czyli to cię w tej chwili pochłania?
Kompletnie, absolutnie, bo nie ukrywam, że no jest tam zastosowana taka technologia w tym spektaklu. To jest technologia dotycząca pokazywania scenografii na ekranach multimedialnych, LED-owych i tak dalej, które mamy w Teatrze Roma, ale postanowiliśmy zastosować tutaj taką technologię, nie wiem, czy to powiedzieć, no bo to później nie... Taką technologię mappingowania, synchronizacji aktora bardzo takiej mocnej z tym, co się dzieje na ekranie, ale również, no jak wiadomo, że skoro robimy spektakl piloci, no to piloci latają, jak latają, no to przecież latają po to, żeby się bić, tak? I bitwy powietrzne, no mamy nadzieję, że tak jak je wymyśliliśmy, właśnie będą zapierały dech w piersiach i będą zabierały widza w środek tej bitwy, ale nie po to, żeby widz poczuł to, co czuje w kinie, w sensie takim, żeby i mówię tutaj o dźwięku i o obrazku, bo tego nie przeskoczymy, no nie przeskoczymy wielkich hollywoodzkich produkcji za miliony dolarów. Tu chodzi o to, żeby widza złapać za serce przy pomocy właśnie takich instrumentów, jakie mamy w teatrze.
A to potrafimy robić, mówimy Polacy. A ścieżka dźwiękowa pochodzi z filmu Ekscentrycy. Myślę. Ale ty w ogóle jesteś takim człowiekiem do wynajęcia. Czyli rozumiem, że jesteś pochłonięty tam pilotami, ale jak jakiś dyrektor, bądź też jakaś osoba, która chce stworzyć jakąś wielką galę, koncert, to może cię wynająć po prostu.
No to tak jest, to myślę, że ja nie jeden, tak? To większość reżyserów...
Kilku was jest, ale nie dużo.
Tak. Powiem szczerze, że nie zastanawiałem się, to jest dobre pytanie, ilu nas jest, no kilku rzeczywiście jest.
No niewielu mimo wszystko, skoro cały czas ten telefon dzwoni i masz roboty.
No, to jest tak, no tak to się jakoś wydarza, no widocznie to, co robię, odpowiada tym, którzy mnie wynajmują, ale mówiąc tak poważnie, to rzeczywiście, to jest tak, że podoba mi się to w mojej pracy, że to są różne pola eksploatacji. Straszne słowo, ale to jest właśnie połączenie na przykład filmu z teatrem, czy przeniesienie się do zupełnie innej historii, którym jest teatr operowy, czy przeniesienie się znowuż do programu telewizyjnego, czy nawet właśnie, o, tak jak dzisiaj, bycie gościem w Radiu PIK.
Jak ty się odnajdujesz, jak na co dzień pracujesz jednak z aktorami musicalowymi, mówię o Teatrze Roma, i nagle przyjeżdżasz do teatru operowego, gdzie musisz... Chyba nawet nie namawiasz specjalnie tych wykonawców operowych, żeby przeistoczyli się wytrawnych wokalistów, na przykład jazzowych, bluesowych, musicalowych.
No nie ukrywam, że teraz już nie, ale na początku to było dla mnie zderzenie, no po prostu... Mówią to, że mówi się teatr, opera, że to nie, to jest absolutnie,
to jest inny świat.
To są kompletnie inne światy, to są zupełnie, to jest troszkę tak, jak ktoś myśli, że każdy aktor może być prowadzącym na przykład program telewizyjny. Nie, to jest absolutnie niemożliwe.
Samą myśl już mi się słabo robi.
To jest absolutnie niemożliwe, no przecież no, tu występujesz i tu występujesz, nie, to jest zupełnie dwa inne światy. Coś, co na przykład w teatrze musicalowym nie jest nawet dyskutowane z reżyserem, mówię tutaj aktor-reżyser, w teatrze operowym jest rozprawa na dwa tygodnie na ten temat, tak? To już nie chcę mówić o szczegółach, ale tak jest. Ja się, nie ukrywam, tego nauczyłem, ale to jest taka...
Początki nie były łatwe pewnie.
No, to był szok dla mnie, kompletny. To nie mogłem sobie z tym poradzić przez pół roku. Jak można nad takimi rzeczami w ogóle się zastanawiać, jak to jest w ogóle, to nie trzeba się nad tym zastanawiać, trzeba po prostu to zrobić, tak?
Też jest inna wrażliwość.
Kompletnie inna wrażliwość, kompletnie inna... Ale żeby była jasna sprawa, ja nie chcę, żeby ktoś mnie zrozumiał, że to jest, że jedni albo drudzy mają bardziej rację, albo ktoś nie ma racji.
Nie, to po prostu są inne światy.
To są zupełnie inne światy, ale one się nawzajem przenikają. I co mnie cieszy z tego, co widzę na dzień dzisiejszy, że one się nawzajem tak przenikają, że one zaczynają się zazębiać i teraz jest tak, że coraz bardziej wchodzą między siebie, tak?
No też jest taka sytuacja, że zostałeś kupiony, brzydko wyrażając się, przez tych wykonawców. Jesteś już swój i przez to pewnie też ci łatwiej.
No, miło to słyszeć. Mam nadzieję, że pani redaktor po wyjściu ze studia potwierdzi mi to podpisami przez tych aktorów i śpiewaków.
Mam nadzieję, w każdym razie.
Żartuję. No to jest tak, że mówiąc poważnie, to rzeczywiście jakby musiałem się z tym oswoić. Miałem taki kubeł zimnej wody artystyczne wylane na siebie i się zastanawiałem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam, tak? Że to jest jakby zupełnie inna historia, ale nie ukrywam, że to mnie, nie chcę powiedzieć zahartowało, ale to mnie w jakiś sposób przygotowało do tego, żeby może kiedyś otrzymać propozycję, żeby jednak za wielkie dzieło operowe się zabrać. Ale uważam, że na ten moment nie jestem kompletnie jeszcze na to gotowy.
A masz jakieś takie światełko w tunelu, że widzisz, jakie to miałoby być dzieło?
Mam, ale nie powiem. Nie powiem, bo nie chcę tego mówić, dlatego że uważam, że może, bo zapeszę, tak? Ale wydaje mi się, że jest takie przedstawienie, taka opera, którą bym chciał zrealizować, ale pod jednym warunkiem.
I tak już od razu opera, nie operetka, nie...
Nie.
Ale gdyby państwo to widzieli na słowo operetka, jakbym...
Nie, to jest w ogóle... Znaczy ja nie rozumiem tego, z czego to wynika. Z czego to wynika? Bo operetka jest dla mnie czymś, co jest nie do zaakceptowania. Nawet...
Ani musical, ani opera, prawda?
To znaczy inaczej. Jeżeli miałbym wyreżyserować operetkę, to musiałbym mieć w kontrakcie napisane, że mi nikt nie będzie się wchrzaniał i wszyscy muszą po prostu zrobić to od początku do końca, tak jak ja to sobie wyobrażam, dlatego że operetka jest na granicy. Nie chcę powiedzieć czego, wszyscy wiemy, o czym mówimy. Ona jest taka na granicy. Oczywiście część publiczności będzie się to podobało, ta granica, ale no, różne muzyki ludziom się podobają i ja tego nie akceptuję. No.
Od lat pracujesz na granicy, powiedziałabym, już przy koncertach sylwestrowo-noworocznych.
No,
i co roku prawda. Ta granica się troszeczkę przesuwa
tak.
W niebezpieczną stronę.
Tak, ale sobie obiecałem, że jak spojrzę pewnego dnia w lustro i pomyślę sobie, a może byśmy zagrali w operze Majteczki w kropeczki, to znaczy, że to jest koniec.
A przez twoje oczy zielone oszalałem?
No to jest w ogóle dla mnie fenomen. Nie. To ja powiem szczerze, że akurat przez te oczy zielone, to ostatnio widziałem gdzieś w telewizji rozdanie nagród.
Tak.
Najlepsi artyści 25-lecia. Z całym szacunkiem dla pana, który śpiewa przez te oczy zielone. Ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli śpiewa ten pan, obok siedzi pani Górniak, obok siedzi pani Maryla Rodowicz i ten pan wygrywa, to ja przepraszam, to ja czegoś nie rozumiem. To ja tak nie chcę, ja tego nie akceptuję.
Ale mina Maryli Rodowicz bezcenna, naprawdę. Zresztą się nie dziwię.
Ja też się nie dziwię. Abstrahując od tego, że Maryla Rodowicz jest ikoną samą w sobie, no to pojawienie się w ogóle w takiej sytuacji, w takim gronie, no jest albo zgodzeniem się na to, albo nie wiem czym już. Nie chcę nawet wnikać w czym, co. Ale reasumując, ja się nie godzę na
czyli
coś takiego.
Tej piosenki nie będzie.
Nie, tej piosenki nie będzie. Nie, bo tutaj słuchacze nie wiedzą, bo pani redaktor była wczoraj na próbie i usłyszała pewien utwór, który został wykonany przez...
Do dzisiaj przeżywam.
Do dzisiaj przeżywa, ale ja uważam, że to jest też kwestia tego, że jeżeli potrafimy się troszkę z tego naśmiać, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby nie, że wyśmiewać się, to nie ma być rechot w sensie śmiania, tylko potrafimy trochę mrugnąć okiem do tamtych czasów i takie tamte czasy były, tak? Ja miałem piramidki. Pani redaktor miała piramidki? Takie spodnie były piramidki.
No, a dzwony to jest to samo?
No gdzie? No, to w drugą stronę piramidki, że tu szerokie, a na dole wąskie.
A to miałam.
A, no właśnie, no właśnie. I
oni... To się inaczej nazywa też bryczesy.
Bryczesy są eleganckie, takie
a ty
na
miałeś
konia i
tak,
tak dalej. Nie? A piramidki to były takie z Turcji przywożone dżinsy właśnie z napisem z tyłu piramidka i tak dalej. No. I ta grupa właśnie, która będzie na koncertach sylwestrowych właśnie nosiła te piramidki. Ale wracając do pytania i jakby je kończąc, że gdzieś ta cienka czerwona linia jest. Mam nadzieję, że właśnie ona, że mam gdzieś taki hamulec, że jeżeli...
Czyli tak włączasz ręczny.
Tak, że włączam ręczny jednak i zakręcam i zawracam z powrotem. No, ale no mam nadzieję, że mnie nie spotka to, że te oczy zielone. Mówię, nie, to dobre jest, zagrajmy to.
Ale jak się straszliwie, to niedobre słowo, jak się świetnie bawią panowie śpiewacy, jak występują w jednym numerze, nie będziemy jeszcze zdradzać w którym, przebrani w skóry.
Co ja mogę poradzić, że się świetnie bawią. Estetyka jest taka i to jest właśnie to, o czym powiedziałem, że oni jakby... Na tym etapie współpracy, na tym etapie, że myśmy się już wyczuli, że oni, to bardzo miłe, co usłyszałem, że oni mają zaufanie, że ja nie robię tego, żeby ich obnażyć, tylko żeby trochę, mówię, no trochę z przymrużeniem oka pokazać pewne rzeczy, o których już żeśmy zapomnieli. No to dlatego chyba oni w to wchodzą, tak? Oni się troszeczkę jakby schodzą z firmamentu tego, który są tutaj, przecież to są i profesorowie poważni i wykładowcy, no i wreszcie gwiazdy opery, więc jakby to jest miłe, że potrafią, że tak powiem, zdjąć na chwilkę tą swoją otoczkę, którą zawsze mają ze sobą.
To jeszcze jeden fragment z filmu Ekscentrycy, a przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest Sebastian Gonciarz. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. When you came inside, dear, my heart grew light and the whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you, deserve expressions that really fit you. So I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By nearest to shame, please let me explain. By nearest to shame means that you're grand. By nearest to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say you've won.
kiss me and say you understand.
Sebastian, a ty czujesz się osobą spełnioną artystycznie? No w końcu byłeś kształcony na tancerza.
Myślę, że gdybym powiedział, że się czuję osobą spełnioną artystycznie, to właśnie jutro już by był koniec. To tak jest, że to jest troszkę... Nie można się najeść na zapas.
A nie ciągnie cię, żeby wyskoczyć z tej strony sceny i wskoczyć właśnie na tę scenę, chociaż na chwilę?
Ciągnie, bardzo. Bardzo, bardzo absolutnie ciągnie. Nie powiem, że byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie. Natomiast to jest takie chwilowe, bo ja byłem po drugiej stronie barykady, jak to się mówi. Ja czuję to i wiem, że ci ludzie, którzy występują na scenie, jeżeli oni muszą z niej zejść przez cokolwiek, czy przez kontuzję, czy przez to, że po prostu już nie mają głosu, czy przez to, że najzwyczajniej w świecie się zestarzeli, idą na emeryturę, to wewnętrznie dla nich to jest ogromny cios. Oni nic innego nie potrafią robić.
W każdym razie myślą, że nie potrafią nic innego robić.
Tak, tak, tak. Myślą, że nic innego nie potrafią robić i tam, bo pytanie, czy mnie ciągnie. Ciągnie mnie, ale ja mam tą świadomość tego, że jak już się raz wyszło,
to nie ma powrotu?
To moim zdaniem nie ma powrotu. To można sobie wejść na chwilę tylko dla żartu, tak? Ale wracać z powrotem dwa razy do tej samej rzeki, nie.
Za to kocham, proszę Państwa, próby, bo można zobaczyć również i reżysera, który pląsa po scenie i zastępuje chociażby chorego wykonawcę.
No, akurat rysunek choreograficzny wymagał, żebym mi tam pomógł i rzeczywiście z nimi... To też powiem szczerze, że też ich troszkę ośmiela, tak żeby
tak
aktorzy wiedzieli, że jakby poczucie takiej estetyki akurat robimy w tym utworze, a innej w tym utworze, więc też jakby pomóc im. No, jest taka scena w spektaklu Her, gdzie wszyscy są nago. I mój kolega Wojtek Kościelniak, jak reżyserował ten spektakl w Gdyni, no to po prostu zebrał wszystkich aktorów i mówi: słuchajcie, no tu jest scena, w której trzeba się rozebrać. No. W związku z tym, no to może zapoczątkuję i ja się pierwszy rozbiorę. I potem jakby, i to jest troszkę tak w teatrze, tak, że jednak czasem nie wiem, jak inni reżyserzy pracują, czy oni pokazują fizycznie. Ja nie znoszę tego robić, albo żeby ktoś odbierał, aktor odbierał to tak, że ma powtarzać. No popisywanie się to już jest ostateczność w sensie takim, żeby tak pomyśleli. Natomiast, żeby nie małpowali, ja ich tylko chcę...
Natchnąć,
żeby spróbowali coś takiego jakby w sobie znaleźć, tak? No bo każdy czuje to w jakiś inny sposób. Natomiast no, moja rola polega na tym, żeby ich między tymi burtami po prostu trzymać tak, żeby oni byli właśnie tacy w postaciach, jakie sobie wymyśliliśmy.
Rozmawiamy na właściwie półtorej godziny przed pierwszym spektaklem tego cyklu, 7 spektakli sylwestrowo-noworocznych.
Mhm.
Dobrze wyliczyłam, prawda?
Dobrze, półtorej godziny.
Jak ty się czujesz? Trochę się obawiasz?
Zawsze jest trema, bo dla mnie ten moment, trochę jest mi tutaj trudniej pracować, bo w spektaklach, nazwijmy to takich stacjonarnych, zawsze są previous show, czyli mamy taki moment, że możemy poczuć, jak publiczność reaguje, ta publiczność testowa, taka, która i wiemy,
taką
że...
Taka próba generalna,
ale ich jest kilka tych prób. I wtedy wiemy, czy coś działa, czy coś nie działa, tak jak żeśmy sobie tutaj założyli. Ja tutaj takiej szansy nie mam. Po prostu dlatego, że tych spektakli jest tylko 7.
Akurat czyli dzisiaj będzie taka próba generalna z widzami?
Nie powiedziałbym, że próba generalna, ale no to wczoraj była próba generalna z taką garstką widzów, tak? Ale zazwyczaj to jest tak, że można sobie to w jakiś sposób ja mogę się jako reżyser do tego odnieść. Mogę to zmienić, mogę to jeszcze dokręcić albo odkręcić. A tutaj takiej szansy nie ma. I czy jest nerw? Zawsze jest nerw. Zawsze. Nie wiem, na czym to polega, ale jeszcze powiem coś, czego nie miałem mówić, ale powiem. Że zawsze, jak już jest ten moment, kiedy jest kurtyna pójdzie już w dół po wszystkim, to się czuję taki samotny troszkę. Naprawdę, mówię poważnie. taki, że już właściwie to zrobiłem, to już żyję
już
swoim
życiem. Już jest niepotrzebny.
Tak, tak, naprawdę. I tak wszyscy już są zabiegani, już ja nie jestem ważny wtedy, bo oni już są zainteresowani, czy będzie dopięty kostium, czy peruka nie spadnie, czy gardło mam zdrowe i tak dalej. Już, że jakby te akcje reżysera wtedy, one spadają praktycznie, że już wtedy to...
Czyli wypuszczasz to swoje dziecko i musisz iść swoją drogą.
Ale ładnie powiedziane. No, ale to jest taki moment właśnie, że ostatnio właśnie tak sobie siedziałem na widowni, sam wszyscy poszli. Mówię, no to już teraz właściwie patrzę już na scenariusz. Mówię, no to już wszystko właściwie tutaj zrobiłem, już tylko mogę to obejrzeć.
Już nikt mnie nie kocha. A na widowni dzisiaj rodzice usiądą, tak?
Tak,
tak wszystko muszę
tak,
zdradzić.
Tak. Dzisiaj będą rodzice? Dzisiaj? Tak, w ciągu ostatnich kilku chwil zmiana. Ale rodzice tak, rodzice przyjdą, mam nadzieję, że się będzie im podobało, no bo to jest właściwie dosyć duża część materiału muzycznego takiego z tamtych lat, w których oni byli młodzi. I myślę, że sobie tam troszkę powspominają i mam nadzieję, że łezka wokół się zakręci.
I że pochwalą ciebie.
No to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, no bo jednak takim pierwszym krytykiem jest moja mama. Jak jej czasem mówię, a mamo tutaj, a robisz tutaj nowe, a jakie będą piosenki? No tak, Boże, nie rób tej piosenki, przecież to jest jakiś koszmar. Naprawdę, no nie rób Parostatkiem, no przecież to jest katastrofa, no. No i tak wtedy tak zaczynamy dyskutować. Trochę mówię teraz żartobliwie, ale rzeczywiście tam parę razy powiedziałem mamie, żeby się wypowiedziała na jakiś temat piosenki. To. Natomiast ta piosenka, o której mówimy, o której nie powiemy słuchaczom, to mamie nie powiedziałem.
Oj.
No ta z piramidkami.
Tak, ja wiem, która piosenka. To jest jedyna w tym całym spektaklu.
To jest piosenka Oj.
Oj.
No, także zobaczymy, co powie. No.
Reżyser spektakli sylwestrowo-noworocznych. Życzę ci, żeby spektakl musical Piloci okazał się wielkim sukcesem, ale też ci życzę kolejnych sukcesów.
No to mówiąc językiem teatralnym, nie dziękuję.
Nie dziękuję.
Nie dziękuję, no i...
Do zobaczenia.
Do zobaczenia i też ponawiam propozycję, zapraszam jeszcze raz na Mamma Mia, bo jeszcze jest grana.
Wiesz, że to się nagrało i będę egzekwować.
Proszę bardzo.
Dziękuję za spotkanie.
Dzięki.
To na koniec jeszcze jeden z utworów z filmu Ekscentrycy. Te same utwory były prezentowane podczas musicalu Król Swingu, również przywiezionego do Bydgoszczy.
You say,
step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that a Chattanooga choo-choo?
Yes, track 29.
But you can give me a shot.
Can you afford to board?
I've got my fare and just a trifle to spare.
You leave that pencil and the station by the water to fall. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing high to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Sure.
gonna be a certain party at the station. Satin and lace, I used to call funny face. She's gonna cry. Chattanooga, get it for Chattanooga.